z biznesu do słuchania.
Przeczytałem niedawno, że już ponad 2 miliony 600 tysięcy Polaków, głównie dorosłych, takich w wieku powyżej 16 roku życia, w ogóle nie ma kontaktu z tradycyjną, czyli inaczej linearną telewizją. Część z nich to osoby, które pozbyły się albo w ogóle nigdy nie miały telewizora. To zresztą dosyć powszechny u nas trend nowy, który przyszedł z zachodu. Część ma wprawdzie telewizor w domu, ale albo w ogóle go nie włącza, albo używa jako monitora podpiętego do konsoli. Nie oznacza to jednak, że ludzie ci stronią od produkcji filmowych czy serialowych. Oglądają je jak najbardziej, po prostu na mniejszym ekranie, kiedy chcą i gdzie chcą, z sieci. Tu króluje YouTube. O tym zjawisku rozmawiam z jego znawcą, Bartkiem Sybigą z DDOB. Najnowsze statystyki mówią o tym, że internauci na świecie dziennie oglądają 69 minut materiału wideo w internecie, a Polacy około 47-49. Mówię o ogóle społeczeństwa. Natomiast pan się zajmuje specyficzną grupą, znacznie młodszą, i chyba te statystyki nijak się mają do tej grupy.
Tak, te statystyki faktycznie się mają niejak, dlatego że dzisiaj w szczególności już na telefonach komórkowych mówi się, że milenialsi oglądają ponad 2 godziny dziennie wideo, a ci młodsi koledzy z generacji Z prawie 3 godziny.
Prawie 3 godziny dziennie.
Prawie 3 godziny dziennie, dokładnie. Oglądają po prostu materiały wideo, czy to platformy VOD, czy wideo na social mediach. Dzisiaj widzimy bardzo duży trend, że coraz więcej wideo przenosi się do social mediów, tak? I oprócz takich platform faktycznie VOD jak Netflix, które robią się popularne, ale troszeczkę w starszej grupie, no to okazuje się, że ci najmłodsi najwięcej czasu spędzają na YouTubie, na TikToku, czy też oglądając nawet coraz częściej wideo po prostu na Facebooku i na Instagramie.
To są osobne platformy, ale też różni się ten materiał wideo.
Tak, zdecydowanie. Dzisiaj w ogóle możemy podzielić content na parę tak naprawdę różnych rodzajów, tak? Czyli mamy takie produkcje telewizyjne, gdzie ktoś bardzo profesjonalnie do tego podchodzi. Mamy reżysera, producenta, duży budżet.
Tradycyjne, można rzec.
Tradycyjne, zaplanowane produkcje. Robi się często pół roku wcześniej, albo nawet się kończy pół roku wcześniej. Planuje się ramówkę. No i to jest ta nasza tradycyjna telewizja. Potem mamy YouTube, gdzie przyzwyczailiśmy się, że YouTuberzy są w stanie z dnia na dzień nagrać film, przeedytować go, ale jednak przeedytować. Oczywiście coraz więcej jest vlogów, ale zazwyczaj YouTube to jest gdzieś krótka forma, która jest zbitkiem takich jednak najciekawszych highlightów. Nawet jeżeli to jest forma vloga, no to są takie highlighty naszego dnia. Więc jest to przemontowane, tak? No każdy się trochę przygotuje, wie, że nagrywa, więc chce lepiej wyglądać. No ale to, co obserwujemy, no już w Polsce też, ale szczególnie w Azji, to że jest bardzo duża grupa odbiorców, która chce iść jeszcze krok dalej, tak? Chce oglądać, nie wiem, swoich idoli, bo to zazwyczaj się sprowadza do oglądania influencerów, twórców, tu i teraz, tak? Czyli to, jak oni się zachowują na co dzień, oni chcą zobaczyć, co jedzą na śniadanie, co robią po śniadaniu, ile śpią, gdzie śpią, no wszystko, tak naprawdę wszystko. No i częściowo widzimy to po na przykład Instagram Stories, tak? Gdzie ludzie dokumentują faktycznie swoje życie, jak wstają na przykład bez makijażu, z makijażem, no nie przygotowując się do samych nagrań. I to jest bardzo duża zmiana. No a częściowo widzimy to jeszcze bardziej w live streamingach. No i w Azji to jest absolutny hit. Tam jest pełno streamerów, którzy streamują 24 godziny na dobę i to wygląda tak, że widziałem taką dziewczynę, no to ona normalnie idzie do toalety, nie przerywa streama, tylko zostawia telefon przed, zrobi co ma zrobić, wychodzi i dalej jak gdyby rozmawia, idzie spać, no to się żegna z widzami, ale cały czas stream leci na nią, jak ona śpi, budzi się i najpierw się wita z widzami, no coś niesamowitego.
Wydawało nam się kiedyś, że program Big Brother to będzie jakieś nadzwyczajne podglądanie dziejącego się życia, tymczasem życie poszło jeszcze dalej.
No zdecydowanie. No tu jak mówimy o osobach, które streamują całe swoje życie, to zdecydowanie, ale nawet dzisiaj taki statystyczny twórca internetowy jest w stanie naprawdę tworzyć ponad godzinę dziennie materiału wideo do internetu, tak? My jesteśmy... To w ogóle się zmienia, dlatego że dzisiaj twórcy się stali trochę medium samym sobie, tak? Nieważne, czy oni korzystają z YouTube'a, z TikToka, z Instagrama, nie do końca ważne, jakie jest narzędzie, ale oni są po prostu medium, tak? Oni mogą nadawać do swoich fanów cały czas. To też sprawia, że oni często są znacznie bardziej wiarygodni niż tradycyjni celebryci, bo my, jak jesteśmy fanem takiego danego twórcy, no to żyjemy jego życiem troszeczkę, tak? I postrzegamy go jak naszego kolegę, sąsiada. I to się da często zaobserwować, jak gdzieś wychodzimy z twórcami po sesji zdjęciowej, że ludzie do nich podchodzą, jakby byli świetnymi znajomymi. Przybijają piątkę i się pytają, no ale jak ci poszedł ten wczorajszy egzamin? No i rzeczywiście zadają bardzo, czasem też nawet intymne pytania. A jak tam się z Olą układa? To jest niesamowite. Ciekawostką jest też, że Google przeprowadziło takie badania, w którym wyszło, że wśród stałych subskrybentów danego youtubera 40% tych subskrybentów, mimo że nigdy tego youtubera osobiście nie poznało zazwyczaj, uważa, że ten youtuber rozumie ich znacznie lepiej niż rodzina i znajomi. No i teraz pytanie, czy on ma taką rodzinę i znajomych, ale raczej nie. Po prostu rzeczywiście to, że my żyjemy czyimś życiem, że się z tym kimś tak bardzo utożsamiamy, on jest dla nas tak bliski, że uważamy, że on nas lepiej rozumie.
Wspomniał pan, że tutaj przoduje Azja. A jak Polska się ma?
No jeśli chodzi o live streaming, no to się zaczyna, tak? Widzimy, że dzisiaj wszystkie platformy social mediowe bardzo mocno ten live streaming promują. Zresztą YouTube promował live streamy i przez to pojawił się, był taki czarny epizod YouTube'a, gdzie było bardzo dużo pato streamów, tak? No bo okazało się, że my chcemy oglądać skrajności, chcemy oglądać jakąś tam przemoc, chcemy się do tych ludzi porównywać. Też wszystkie takie emocje związane ze złością, no powodują, że my najszybciej reagujemy i przez to te algorytmy wybijały te filmy, więc też YouTube dzisiaj zaczął to ograniczać, tak? Przynajmniej weryfikują te treści. Natomiast no, widzimy trend, że wszystkie aplikacje social media coraz bardziej promują streaming i tak jak ja obserwuję, wśród młodych ludzi tego streamingu jest coraz więcej. Najwięcej jest go chyba na TikToku, ale też coraz częściej się pojawia na Instagramie. Ludzie potrafią po godzinę streamować dziennie na Instagramie, no i to też oglądają tysiące osób czasem.
I to też dotyczy Polski.
To dotyczy Polski, tak. No, obserwujemy to na co dzień, tą zmianę w kierunku streamingu. Bardzo dużo nam brakuje do Azji w tym kontekście. Nie wiem też, czy kulturowo kiedykolwiek dojdziemy do tego poziomu. Chociaż jest szansa. No wiadomo, oni są bardziej zdigitalizowani. No, oni już mają też scoring ludzi tak zaimplementowany, więc myślę, że to są rzeczy, które w Europie gdzieś tam nie przejdą ze względu na kulturę. Natomiast ja osobiście się dziwię, że w Polsce jeszcze nie ma twórców, którzy streamują 24 godziny na dobę swoje życie. Myślę, że to jest kwestia roku, dwóch i na pewno się paru pojawi.
Czekamy na pierwszego. Ale tradycyjne wideo mimo wszystko obraca się w jakichś ramach stworzonych przez prawo. Jak tutaj te nowe media, nowe wideo, short wideo funkcjonuje? Czy tutaj są jakieś prawne ograniczenia?
To jest bardzo duże wyzwanie. W ogóle uważam, że prawo nie nadąża dzisiaj za technologią. Cały czas słyszymy o jakichś super nowościach, tu komputer kwantowy, tak? Google się chwali. To są niesamowite rewolucje i z roku na rok pojawia się coś nowego. TikTok, o którym wspomniałem, dzisiaj ma ponad 2 miliony aktywnych użytkowników miesięcznie w Polsce. 2 lata temu był zupełnie nieznany, tak naprawdę rok temu był nieznany i do dzisiaj wiele osób nie wie w ogóle, że taka platforma istnieje. No a okazuje się, że tam najmłodsi spędzają najwięcej czasu. No to zanim zorientują się ustawodawcy, to minie kolejne 2 lata, to prawdopodobnie TikTok już po prostu zniknie i będzie coś zupełnie nowego, więc prawo zdecydowanie nie nadąża. Same platformy się tego uczą. Taką ciekawostką, ja już wspomniałem o tych pato streamach, tak, czyli streamach, gdzie było dużo przemocy, no to ciekawostką jest to, że tak naprawdę jednym z głównych powodów, dla którego się szybko problem udało rozwiązać, to był CMO Unilevera i też Proctera, którzy powiedzieli, że reklamowo się zaraz wycofają z YouTube'a, jak oni coś z tym nie zrobią. No i nagle ktoś rzeczywiście walnął stół. No Unilever jest chyba jednym z największych światowych reklamodawców, jeśli chodzi o Google'a. No i nagle się udało zatrudnić tam chyba 20 tysięcy osób do sprawdzania i weryfikacji tego kontentu. Więc no my jesteśmy w trakcie tej rewolucji i ja myślę, że prawo nigdy nie nadąży, no ale gdzieś wydaje mi się, że no dzisiaj, ja w ogóle o tym dużo mówię, że dzisiaj prowadzenie biznesu wiąże się ze społeczną odpowiedzialnością i wydaje mi się, że te duże korporacje też o tym wiedzą i one gdzieś będą pilnowały tego, żeby ten kontent no był w jakiś sposób weryfikowany. Ja byłem zawsze fanem demokratyzacji treści, tak? Ja uważałem, no jak to? No przecież jak ludzie chcą to oglądać, to dajmy im to oglądać. No aż do momentu, gdy nie skumałem, że no niestety my chcemy oglądać rzeczy bardzo głupie, bardzo kontrowersyjne często i nie mamy zahamowań w kontekście tego, że chcemy jak gdyby coraz dalej, coraz te gorsze rzeczy oglądać, no więc ktoś to musi w jakiś sposób regulować.
Porozmawiajmy trochę o pieniądzach, bo przecież wszystko to funkcjonuje, a w tle są pieniądze i to czasem bardzo duże pieniądze.
Pieniądze są gigantyczne. Ja szacuję dzisiaj rynek ja może powiem bardziej influencer marketingu, czyli takiego związanego z twórcami, tylko że to nie jest tylko wideo na jakieś 200 milionów złotych. Mówimy o polskim rynku. No i bardzo duża część, ciężko mi powiedzieć ile procent, ale bardzo duża część to są twórcy, którzy specjalizują się w wideo. No dzisiaj tacy topowi youtuberzy są w stanie wziąć ponad 100 tysięcy za jeden film, za lokowanie w filmie wideo. No na TikToku na przykład, który jest zupełnie nową platformą, mamy 17-15-latków, którzy też potrafią kilkadziesiąt tysięcy za jeden film zgarnąć, a którzy rok temu w ogóle na tej platformie nie istnieli, dopiero zaczynali się kreować i nagle zostali po prostu gigantycznymi gwiazdami. To też pokazuje dynamikę zmian.
Czy jesteśmy w stanie przewidzieć choćby na rok do przodu, co się będzie na tym rynku działo?
Tak, jesteśmy w stanie przewidzieć ogólne trendy, natomiast nie jesteśmy w stanie konkretnie przypisać ich do sukcesu jednej czy drugiej platformy. Czyli ja uważam, że dzisiaj jak mówimy nie tylko o wideo, ale o social mediach, to poza tym, że mamy YouTube, mamy Facebook, mamy Instagram, to mamy w ogóle trzecią odnogę, która się nazywa vertical video. I to vertical video, czyli po prostu filmiki nagrywane wertykalnie, on się rozkłada na bardzo dużo tych platform, tak? No bo mamy TikToka, który jest najczęściej ściąganą aplikacją na świecie. Mówi się teraz, że przekroczył już 1 miliard aktywnych użytkowników miesięcznie i zrobił to parokrotnie szybciej niż Facebook czy YouTube, czy też Instagram, więc jest niesamowitym hitem. Ale na przykład czwartą najczęściej ściąganą aplikacją na świecie też jest aplikacja do vertical video, nazywa się Lajki. No i to, co widzimy, no to widzimy też, że na przykład Instagram tworzy IGTV. To też jest platforma, gdyby część Instagrama, która jest skierowana do odbiorców, którzy będą tam oglądać wideo. No mamy też Stories, tak, mieliśmy Snapchata, więc ja jestem pewien, że z jednej strony wertykalne wideo, z drugiej strony wszystkie platformy, które zniosą bariery tworzenia, tak? Bo my dzisiaj jesteśmy w stanie na TikToku stworzyć film w minutę, bardzo dobrej jakości, nagrany telefonem, zedytowany w aplikacji, z nieograniczoną bazą muzyki, którą dzisiaj nam TikTok oferuje. Jesteśmy w stanie wszystko podstawić. Jesteśmy w stanie użyć tysięcy efektów, na przykład też AR-a. Można wrzucać w ogóle modele jakieś 3D, bardzo łatwo, to się szybko rozwija. Mamy sztuczną inteligencję, która nas wycina z tła na przykład i jest w stanie nas podstawić pod inne miejsce. I to będzie się niesamowicie szybko rozwijało, więc to z jednej strony. No a z drugiej strony to, co widzimy w szczególności na TikToku, ale to też Netflix zrobił świetne badania na temat tego, że jak oglądamy dany film, to co powinien nam polecić, jak powinien działać algorytm polecający następny film. I Netflix to robi świetnie, ale TikTok też to robi świetnie. To jest sztuczna inteligencja, która po prostu nam tworzy ten feed, tak? To już nie jest tak. Na YouTubie się przyzwyczailiśmy do tego, że trzeba było kogoś zasubskrybować, no i potem te filmy, które subskrybujemy, nam się wyświetlały. No ale dzisiaj ten feed się zmienia, tak? My coraz częściej oglądamy nie coś, co my subskrybujemy, tylko coś, co sztuczna inteligencja, jakieś sieci neuronowe nam podpowiadają.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Bartek Sibiga z DDOB, czy właściwie DDOB.
Dokładnie, DDOB. Dziękuję bardzo.